Cześć, dzień dobry, dawno się nie słyszeliśmy. Z tej strony jak zwykle Karolina, a wysłuchacie 6. odcinka Chmielowiec Castu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewności siebie, opowiem Wam o mojej drodze do akceptacji własnego ciała i szepnę Wam do ucha kilka słów, które pomogły mi w docenieniu mojego ciała takim, jakim jest, więc może pomogą też Wam. W dzieciństwie nigdy nie brakowało mi pewności siebie. Jako mała dziewczynka byłam śmiała, odważna, rezolutna, wygadana, no bo moi rodzice wychowywali mnie na dziecko, które sobie poradzi w każdej sytuacji i nie da sobie w kaszę dmuchać. Często słyszałam, że jestem najlepsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza. Teraz, z perspektywy czasu, nie wiem, czy to nie było trochę zgubne, ale do tego jeszcze wrócimy. Dążę do tego, że nigdy nie brakowało mi uwagi czy miłości ze strony rodziców, a mimo to w wieku nastoletnim dopadły mnie kompleksy. Ubzdurałam sobie, że jestem niewystarczająca. Niewystarczająco zabawna, mądra, ale przede wszystkim niewystarczająco ładna i szczupła. W pewnym momencie miałam też toksyczną relację z jedzeniem, ale po kolei. Od maleńkości byłam bąblem, czyli takim pulchniutkim, słodkim, uroczym, no ale wciąż pulchnym bobasem. Jako niemowlę miałam fałdki na udach i policzki, które wszyscy z automatu chcieli ściskać. Mogę Wam wrzucić jakieś foty z mojego dzieciństwa na Instagram Stories i zapiszę w wyróżnionych, żebyście mogli sobie obejrzeć, także zapraszam na mój Instagram chmielowiec.k. Jako kilkulatka nie miałam nadwagi, ale nie byłam też chuda. W podstawówce moja budowa była dosyć przeciętna, chociaż zawsze miałam nieco wystający brzuch. I wyobraźcie sobie, że w 4. klasie podstawówki na zajęciach wychowania fizycznego na basenie usłyszałam od dziewczyny z rocznika wyżej, że na moim miejscu ubierałaby strój jednoczęściowy. Czajcie? Na pozór niewinna uwaga sprawiła, że zaczęłam dostrzegać, że nie jestem tak szczupła jak koleżanki z klasy. Miałam wtedy 10 lat i wciąż pamiętam, do którego sklepu zabrałam mamę, żeby kupiła mi strój jednoczęściowy. Wymyśliłam wtedy wymówkę, że taki jest wymóg naszej nauczycielki. Przepraszam, mamo, ty pewnie tego nie pamiętasz, a we mnie zostało to do teraz. I od tamtego momentu zaczęły się we mnie rodzić kompleksy na punkcie wagi. W gimnazjum wychodziłam z założenia, że skoro moje ciało jest większe, grubsze od ciał rówieśniczek, to jest też mniej atrakcyjne, a ja muszę nadrabiać osobowością. Miałam nawet taki żarcik, że skoro jestem mądra, zabawna, inteligentna, sprytna, odważna i oczywiście skromna, to nie mogę jeszcze do tego być szczupła, bo byłabym zbyt idealna. Czy Wy słyszycie, jak toksycznie i cringe'owo to brzmi? W ten sposób chciałam wtedy pokazać całemu światu, jaka jestem zdystansowana i wyluzowana i jak okej, czuję się z tym, że jest mnie trochę więcej. A w głębi po prostu kompletnie nie akceptowałam swojego ciała i zazdrościłam chudym koleżankom ich sylwetek. Właśnie przypomniała mi się taka, nie wiem czy bardziej zabawna, czy tragiczna historyjka, ale jak byłam w podstawówce, chyba w 4. klasie, to zgoliłam sobie brwi maszynką do golenia mojego taty, bo nie podobało mi się, że są takie gęste. Mama, żeby ratować wtedy jakoś sytuację, obcięła mi grzywkę, musiała być ona na tyle długa, żeby zasłonić brak brwi, więc wpadała mi do oczu. I wtedy wszystkie koleżanki z klasy też zaczynały właśnie obcinać sobie grzywki, bo one weszły wtedy do mody, więc takie szczęście w nieszczęściu i nosiłam tę grzywkę aż do końca podstawówki i wyglądałam w niej fatalnie. Ale nie miałam wyjścia, bo jak się okazało, moje brwi nie odrosły już takie, jak miałam wcześniej, tylko były jakieś wybrakowane, asymetryczne, no po prostu masakra. Ale do tych brwi jeszcze przejdziemy na samym końcu. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mając naście lat, bardzo przeżywałam, kiedy ubrania w rozmiarze S przestały dobrze na mnie leżeć i musiałam zacząć kupować M-kę. Bo to też wiązało się z tym, że nie będę już mogła wymieniać się ciuchami z moją mamą, dosyć drobną i wysportowaną kobietą, tak swoją drogą. I ja nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie to kłuło, że jestem już taka wielka i olbrzymia, że aż przerosłam swoją mamę, no i teraz noszę M-kę i mam rozmiar buta 38, tak? A ona ma 37. Teraz wydaje mi się to zabawne, ale wtedy wcale nie było. I właśnie pamiętam, że jako nastolatka miałam no dosyć sporo rzeczy w swoim ciele, które mi się nie podobały. Pamiętam, że nie podobał mi się mój nos, bo jest lekko zgarbiony, za duże policzki, za małe usta, wolałam być szatynką z brązowymi oczami jak mama, a zostałam blondynką z zielonymi oczami jak tata. Chciałam mieć ciemne loki, a dostałam od matki natury jasne, proste włosy. Wiecznie byłam niezadowolona ze swojego wyglądu i próbowałam to jakoś maskować postawą ultra pewnej siebie dziewczyny, przez co ludzie odnosili wrażenie, że ja jestem zadufana i się wywyższam. I doskonale zdawałam sobie z tego sprawę, ale wolałam, żeby ludzie tak myśleli, niż żeby odkryli moje kompleksy. Wolałam, żeby ktoś o mnie pomyślał, że jestem wredna, niż że jestem gruba. A gruba wcale nie byłam. Miałam przeciętną budowę ciała, a w porównaniu do tego, jak wyglądam teraz, to byłam wręcz szczupluteńka. No ale warto też dodać, że miałam i wciąż mam trądzik. Krótkowzroczność, więc noszę okulary albo soczewki. Byłam pod opieką ortodonty, czyli nosiłam aparat wyjmowany, no ale wciąż. Także to wszystko tworzyło niezłe kombo. I ja się tak taplałam w tych moich kompleksach. Nastoletnia wersja mnie nie nosiła długich sukienek, bo uważała, że one pięknie leżą tylko na szczupłych i wysokich laskach, czyli nie na mnie. Ja mam 1,60 m w kapeluszu, jak coś. Unikałam też strojów dwuczęściowych i kupowałam takie ubrania, które zamaskują mój niekoniecznie płaski brzuch. Chodziłam z wciągniętym brzuchem, dopiero teraz wiem, jakie to niesie za sobą konsekwencje i jak bardzo jest to niezdrowe. Byłam kosmicznie przeczulona na punkcie mojej masy i jeśli ktokolwiek próbował to skomentować, nawet w żartach, to traktowałam to bardzo poważnie, obrażałam się i długo chowałam urazę. No i kiedy w moim życiu pojawili się pierwsi chłopcy, mniej lub bardziej poważne relacje, związki, to często słyszałam od nich, że wyglądam dobrze, że im się podobam, lubią moje krągłości i jest okej, tak jak jest, ale ja oczywiście myślałam sobie, że mówią tak, no bo w sumie co mają powiedzieć, zakochali się, nie chcą mi sprawiać przykrości, wpuszczałam te komplementy jednym uchem, wypuszczałam drugim. Oczywiście nie jestem za tym, aby aprobata mężczyzn w jakikolwiek sposób definiowała naszą pewność siebie, ale akceptacja i wsparcie od strony partnera faktycznie mogą być nieocenione. No ja nie dopuszczałam do siebie takiej myśli, że mogę się komuś tak naprawdę podobać. Przenieśmy się teraz do 2017 roku, kiedy to przeprowadziłam się do Stanów. Porzuciłam swoje zwyczaje pielęgnowane w Polsce, czyli na przykład niejedzenie po 18 czy ograniczenie słonych przekąsek. Dużo się tam stresowałam, mało ruszałam, często podróżowałam pomiędzy strefami czasowymi, straciłam okres i przytyłam 20 kg w 10 miesięcy. Co ciekawe, na początku nawet się nie zorientowałam. A jak już zauważyłam, to wypierałam ten fakt i nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje z moim ciałem. Ja się roztyłam i ogarnęłam, że w porównaniu do tego, co jest teraz, to do tej pory byłam serio szczupła. Moja kondycja diametralnie spadła. Miałam zadyszkę po wejściu na drugie piętro, ulubione, luźne wcześniej ubrania stały się za małe, pojawił się celulit i rozstępy, o których wcześniej tak swoją drogą słyszałam tylko w reklamach i było to bardzo przykre, zwłaszcza, że zauważyli to również moi widzowie. Dostawałam mnóstwo niemiłych komentarzy na ten temat i nie potrafiłam poradzić sobie z falą krytyki. Czułam się fatalnie, wyglądałam nie najlepiej, non-stop chodziłam w dresie i bluzie, no bo reszta ubrań stała się niewygodna. To był również ten czas, kiedy po posiłkach próbowałam wywoływać wymioty i miałam ogromne wyrzuty sumienia po zjedzeniu czegokolwiek. Zapisałam się wtedy na siłownię, ale po kilku wizytach zaczął się w moim życiu maraton przeprowadzek, o których swoją drogą możecie posłuchać w podcaście numer 4. Pocieszałam się wtedy tym, że większość koleżanek przytyło po przyjeździe do Stanów i obiecałam sobie, że popracuję nad tym po powrocie do Polski. I faktycznie, jak wróciłam, to moja mama załamała się na mój widok i postanowiła, że wspólnie przechodzimy na post Dąbrowskiej. Jest to głodówka, na której dzień za zaczynamy od szklanki zakwasu buraczanego. Jemy tylko i wyłącznie dozwolone warzywa i owoce, najlepiej surowe, ale można też po obróbce termicznej, jednak bez przypraw i tłuszczy. Moja dieta przez 4 tygodnie składała się głównie z marchwi, pomidorów, papryki, sałaty, buraków i jednego jabłka dziennie. Owszem, schudłam, ale po powrocie do normalnego jedzenia znowu przytyłam. Dopadł mnie tak zwany efekt jojo, również znany do tej pory głównie z reklam. Chyba nie muszę wspominać, że nie polecam nikomu takiego postu, tak? Dostarczałam sobie wtedy 800 kalorii dziennie, byłam osłabiona, wkurzona na cały świat, że każde moje danie smakuje tak samo, czyli jałowo, a kiedy wychodziłam ze znajomymi na miasto, to oni po imprezie jedli maka, a ja kupowałam w Żabce sok pomidorowy. No bo cóż innego mogłam zjeść. Bardzo chciałabym Wam tutaj teraz powiedzieć, że wraz z pójściem na studia zaczęłam regularnie uprawiać sport, chodzić na treningi, pilnować czystej michy i wreszcie schudłam, ale wcale się to nie wydarzyło. Nie mam w sobie wystarczająco motywacji, determinacji, silnej woli, nie wiem. Zamiast tego postanowiłam zaakceptować aktualny stan rzeczy. Wtedy w moim życiu pojawiła się mama ginekolog i Hania S. Nicole w swoich social mediach w tamtym czasie mocno promowała wietrzenie narodowe, czyli spanie bez bielizny, aby nasze miejsca intymne miały dostęp do powietrza. Hania natomiast bez skrępowania mówiła o tym, że śpi nago, bo tak jest jej wygodniej, lubi czuć świeżą pościel na swojej skórze i nie wyobraża sobie inaczej. Postanowiłam spróbować i okazało się, że jakość snu wzrosła. I o niebo lepiej śpi mi się bez piżamy, która gdzieś tam mnie drapie, uciska, ogranicza ruch. I właśnie wędrując bez żadnych ubrań z łazienki do łóżka, raz, drugi, trzeci, zerkałam w lustro i zaczęłam obserwować moje ciało, przyzwyczajać się do tego, jak wygląda nago, no i jak wygląda po tych wszystkich moich perypetiach. I z czasem zauważyłam, że w sumie jestem zbyt krytyczna w stosunku do siebie, a ciało w większym rozmiarze też może być atrakcyjne. Pierwszy krok do akceptacji za nami. Drugim było zorientowanie się, że moje ciało wcale nie służy do zadawania innym estetycznej przyjemności. Moje ciało nie jest po to, żeby podobało się innym. Dzięki ruchowi Body Positive dotarło do mnie, że ta wcześniej wielokrotnie wspominana atrakcyjność nie ma wiele wspólnego z kilogramami, a często wychodzi z naszego wnętrza, no i że bycie atrakcyjnym to nie jest główna rola mojego ciała. Ono ma mnóstwo innych funkcji i zadań, więc to może być mały bonusik, ale wcale nie musi. W internecie obserwowałam profile ciało pozytywne, które publikowały zdjęcia kobiet o różnych sylwetkach. Takie, które normalizowały posiadanie fałdek, włosów, celulitu, rozstępów, zmarszczek, chorób skórnych. Napatrzyłam się na to, jak piersi i cipki wyglądają u różnych kobiet i to mi mega pomogło. Jaki był trzeci krok? Z ruchu ciało pozytywności przerzuciłam się na opozycyjny ruch ciało neutralności. Ten pierwszy nawołuje do akceptowania i kochania swojego ciała takim, jakim jest, a ten drugi mówi o tym, że całkowite i ciągłe kochanie swojego ciała nie zawsze jest osiągalne, a wręcz niemożliwe. I dlatego właśnie powinniśmy traktować je w sposób neutralny. Nie chodzi o to, jak wygląda, a jak duże możliwości daje, bo to dzięki niemu możemy zwiedzać świat i poznawać różne kultury, mamy siłę, aby pracować, uczyć się, rozwijać, tańczyć do rana i czerpać radość z życia. I niesamowicie pomogła mi książka Obsesja Piękna. Opowiada o tym, jak współczesna obsesja na punkcie wyglądu krzywdzi dziewczynki i kobiety, przeszkadzając im w podejmowaniu racjonalnych decyzji i prowadzeniu szczęśliwego życia. Co ciekawe, słuchałam jej w formie audiobooka, pokonując 300 km pieszo hiszpańską trasą Camino de Santiago. Moje ciało, niezbyt wysportowane, wręcz przeciwnie powiedziałabym, dzielnie zniosło tę wędrówkę i pozwoliło przeżyć fenomenalną przygodę i byłam mu za to dozgonnie wdzięczna. Inną książką, która wywołała na mnie dosyć mocne wrażenie, była niedawno wydana książka Kasi Meciński Nie obraź się, ale. Jest ona o presji wśród kobiet przez pryzmat internetu. To jest taki zbiór esejów i wywiadów z twórczyniami internetowymi, ale też z ekspertami i ekspertkami od psychologii, seksuologii, historii. Bardzo polecam oba te tytuły. Czwartym krokiem były podróże, bo to właśnie dzięki nim zorientowałam się, że w każdym kraju pożądany kanon urody wygląda zupełnie inaczej. I może to jest trochę samolubne i egoistyczne, ale to, że, no nie wiem, w Polsce jakoś niespecjalnie mężczyźni zwracają na mnie uwagę, ale za to w takiej Hiszpanii, w Turcji czy Egipcie już bardziej, no bo tam jestem dla nich egzotyczna i atrakcyjna, troszeczkę podniosło moją pewność siebie. Jakby nie pochwalam tego, ale jako czwarty krok mogę dodać, że może wszyscy jesteśmy atrakcyjni, po prostu niekoniecznie w miejscu, w którym mieszkamy. Ale to wcale nie o tę atrakcyjność się tu rozchodzi. Muszę przyznać, że obecnie nie wstydzę się już swojego ciała. Czuję się spoko w stroju kąpielowym, staram się nie porównywać do innych i nie ukrywam, chciałabym trochę schudnąć i popracować nad swoją kondycją, ale to głównie dlatego, żeby nie mieć zadyszki, jak biegnę 100 metrów za uciekającym autobusem. Ale nie mam już na to takiego ciśnienia jak kiedyś. I bardzo bym chciała pokrótce też poruszyć temat medycyny estetycznej i modyfikacji ciała, bo moi drodzy, wszystko jest dla ludzi. Jeśli jakiś zabieg ma komuś pomóc w akceptacji siebie, to nic nam do tego. Tylko pamiętajmy, że obecny kanon urody zmieni się za parę lat i może niekoniecznie warto wypruwać sobie flaki i wydawać mnóstwo pieniędzy na jego osiągnięcie. Przyznam, że mi w akceptacji i polubieniu swojego ciała również pomogło kilka zabiegów, że tak to powiem. Na przykład wybielenie zębów, dlatego że naturalnie mam dosyć żółtą kość, brwi permanentne, tak? Pamiętacie historię o zgoleniu brwi? Teraz mam już przepięknie zrobione brwi, które są zgodne do mojego kształtu twarzy. Nie muszę ich malować, nie muszę się nimi martwić i jestem zadowolona z tego, jak wyglądają. Depilacja laserowa, dlatego że zwłaszcza w okolicy bikini, niezależnie od sposobu usuwania włosków, zawsze miałam okropne podrażnienia. Ani to nie było estetyczne pod względem wyglądu, ani przyjemne, więc zdecydowałam się na depilację i nie żałuję. No i na przykład tatuaże. Dzięki tatuażom czuję się jakoś tak pewniej i bardziej lubię swoje ciało. Ja ogólnie uwielbiam wytatuowane ciała. Jeżeli jakaś osoba jest wytatuowana, to dla mnie osobiście to jest plus 10 do atrakcyjności. Nie wiem, czy też tak macie. Podsumowując, dostosowywanie całego swojego życia w celu osiągnięcia idealnej w aktualnym kanonie urody sylwetki potrafi być zgubne. Życie jest krótkie i szkoda czasu na obsesyjne skupianie się na swoim wyglądzie. Pamiętajcie, że nie jesteście pępkiem świata i wbrew pozorom to nie jest tak, że cały świat patrzy na Was i od razu analizuje to, jak wyglądacie, zastanawiając się, jakie możecie mieć kompleksy. Wręcz przeciwnie, najczęściej ludzie mają to głęboko gdzieś. I pamiętajcie, że za każdym ciałem stoi inna historia i nasze ciało nie służy do zadawania innym estetycznej przyjemności. Był taki czas w moim życiu, kiedy powtarzałam sobie to jak mantrę i naprawdę pomogło. Chciałabym to wszystko wiedzieć, jako ta 10-latka, której koleżanka zwróciła uwagę na basenie. Niestety czasu nie cofnę, ale kto wie, może słuchają mnie również młode dziewczyny, może również młodzi chłopcy i w jakikolwiek sposób trafię do nich tym odcinkiem. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia wkrótce i pamiętajcie, że ciało to tylko ciało.